A gościem poranka w net jest El Divino Dąbrowski, Republika Latina, poniedziałki 21. Dzień dobry, Zbyszku.
Dzień dobry, buenos dias.
Dzieje się w Ameryce Łacińskiej, w Ameryce Południowej bardzo, bardzo wiele. Boliwia, Wenezuela, Chile. Zaczniemy od Wenezueli. Mówiliśmy kilka miesięcy temu o tych protestach, o tym napięciu. I co teraz tam się dzieje?
No i teraz niewiele się tam dzieje, bo napięcia i protesty opadły. Ludzie zobaczyli, że nie jest tak łatwo obalić Nicolasa Maduro. Przede wszystkim dlatego, że no tak jak już mówiliśmy, to też parę miesięcy temu, za Nicolasem Maduro stoi armia, a tak naprawdę rządzić będzie ten, za kim stoi armia. Armia ma swoje powody, też mówiłem o tym, że generalicja generalnie czerpie profity z tej władzy. Generalicja bardzo często po prostu obsadza nawet wysokie stanowiska w firmach państwowych, a poza tym, tak jak tutaj też mówiliśmy o kartele de Soles, czyli tym kartelu Słońc, czyli nieformalnej organizacji przestępczej, która prawdopodobnie odpowiedzialna jest za handel narkotykami. Jeżeli chodzi o protesty, być może dzisiaj mamy 15 listopada, być może jutro taki protest się odbędzie, bo Juan Guaido zapowiedział, że chciałby, żeby Wenezuelczycy ponownie wyszli na ulicę i żeby pokazali, że jednak nie chcą tej sytuacji, która ma miejsce obecnie, czy od już parunastu nawet dobrych miesięcy. Czy Wenezuelczycy wyjdą i w jakiej ilości, to zobaczymy już jutro. Z drugiej strony też Nicolas Maduro twierdzi, że cały czas pozostaje w kontakcie z Juanem Guaido, że prowadzone są jakieś tam negocjacje, ewentualnie być może na temat odstąpienia władzy, natomiast no to raczej chyba chodzi tylko o to, żeby po prostu swoje sumienie uspokoić.
Ale codzienność Wenezuelczyków się nie zmieniła, pewnie się pogorszyła.
Nie wiem, czy może być jeszcze gorzej, powiedzmy sobie szczerze. No jest, na pewno się pogorszyła w ten sposób, że mamy w Wenezueli też ograniczony dostęp do paliwa. Mówiła mi teraz w tym tygodniu moja znajoma, że tam jacyś jej znajomi właśnie z Wenezueli po prostu już nawet porzucili samochód, bo paliwa po prostu nie ma normalnie. Jeżeli już to samochody, zwłaszcza prawda, w kraju, który jest największym producentem ropy naftowej, co jest paradoksem, ale paliwa nie ma i samochody po prostu, jeżeli przyjeżdża się na stację benzynową, stoi się w bardzo długich kolejkach bez gwarancji, że to paliwo się kupi. Paliwo można oczywiście kupić na wolnym rynku w cenie bodajże $3 za litr. Przy tym jak, jeżeli powiemy sobie szczerze, że na przykład emerytura wynosi około $1 miesięcznie, no to podobno ulice bardzo, bardzo opustoszały.
Przenieśmy się do Boliwii. Tam z kolei doszło do zamieszek, doszło do puczu.
No ja bym nie powiedział, że to jest pucz. Pucz to jest, to bym powiedział, to jest oficjalna narracja Evo Moralesa i jego zwolenników, nie tylko zresztą w Boliwii, ale i w całej Ameryce Łacińskiej i być może również na świecie. Evo Morales, znaczy powiedzmy tak, my, zanim opowiemy o tym, do czego doszło, musimy cofnąć się w przeszłość o kilka lat. Evo Morales, do niedawna przywódca Wenezueli, osoba z obozu tej, nazwijmy to, populistycznej lewicy, czyli tutaj tego samego obozu, do którego należy chociażby Nicolas Maduro, o którym wspominałem przed chwilą. Człowiek, który na pewno dla Boliwii zrobił dużo, też zrobił dużo dobrego, zwłaszcza dla ludności indiańskiej, dla tej ludności autochtonicznej, która przez stulecia była, powiedzmy sobie szczerze, marginalizowana. Tutaj wreszcie on powiedział, że Indianie nie muszą się marginalizować, czy nie muszą być marginalizowani, natomiast Evo Morales też był chory na władzę. Ja już nie pamiętam chyba bodajże dwie kadencje, jeżeli chodzi o konstytucję boliwijską, mógł prezydent sprawować władzę, tymczasem Evo Morales miał wielką ochotę na czwartą kadencję. Parę lat temu odbyło się referendum, w którym Boliwijczycy odrzucili możliwość, żeby Evo Morales kandydował na czwartą kadencję, czy na kolejną kadencję. Trybunał Konstytucyjny Boliwijski przepchnął to prawo. No i Evo Morales teraz znowu kandydował. Jego kontrkandydatem był Carlos Mesa, który reprezentuje, nazwijmy tą, białą część, bo Evo Morales jest Indianinem, Carlos Mesa jest białym czy metysem, ja już nie pamiętam w tej chwili, natomiast no powiedzmy, to jest też były przywódca Boliwii i on powiedzmy reprezentuje, nazwijmy to, te średnią klasę czy wyższe klasy społeczne. Co ciekawe, w pierwszych wynikach pierwszej tury ta różnica między Moralesem a Mesą nie była duża. Ona potem zaczęła stopniowo rosnąć, a potem nagle się okazało, że te wyniki gdzieś znikły. Ich po prostu nie było przez kilka dobrych dni na pewno. No i w tym momencie już pojawiły się podejrzenia, że te wyniki są na tyle złe, bo Evo Morales miał ochotę wygrać w pierwszej turze. Gdyby różnica między powiedzmy jednym kandydatem a drugim wynosiła powyżej 10 punktów procentowych, no to Evo Morales by te wybory wygrał w pierwszej turze. Ta różnica prawdopodobnie nie była na tyle duża, natomiast no tak zostało zmajstrowane, żeby okazało się, że Evo Morales te wybory wygrał. No i on teoretycznie je wygrał, natomiast zaczęły się protesty społeczne w wielu miastach Boliwii, gdzie po prostu mieszkańcy powiedzieli, no dosyć, mamy już tego dosyć. To nie o to chodzi, że my mamy dosyć Evo Moralesa, tylko mamy dosyć tego, co on robi, prawda? Tego, że chce, ma takie wielkie parcie na władzę i że wręcz posuwa się do fałszerstw. Ludzie wyszli na ulicę i te protesty były bardzo duże i nadal są bardzo duże. W pewnym momencie Evo Morales powiedział, no dobra, no to przechodzimy, to ja się zgadzam na to, że będzie druga tura. Natomiast no, te protesty były na tyle silne i w dodatku do protestujących dołączyła się najpierw armia, później policja również, które same powiedziały Evo Moralesowi, słuchaj chłopie, musisz zrezygnować z tego stanowiska. No i Evo Morales, no, w przeciwieństwie do swojego politycznego mentora, czyli Nicolasa Maduro, zrezygnował ze stanowiska, udał się na wygnanie do Meksyku, gdzie przyjął go jego, no też taki powiedzmy lewicowy populista, może nie tej skali, ale jednak Andrés Manuel López Obrador, czyli nowy prezydent Meksyku. Protesty niestety zamieniły się w chaos, zamieniły się w rabunek, zamieniły się również w strzelaniny. Mamy, nie wiem, ile osób zostało zastrzelonych, mówi się o co najmniej kilkunastu osobach, natomiast sytuacja jest taka, że na pewno się to, że tak powiem, w sposób pokojowy nie skończy, bo również zwolennicy Evo Moralesa powiedzieli, że oni nie pozwolą na ten chaos, który ma miejsce w kraju, chociaż już w tej chwili mamy tymczasową prezydent kraju.
Wykorzystam to twoje powiedzenie. Słuchaj chłopie, Poranka Wnet, teraz jest godzina 9:00.
Przegląd prasy.
I w przeglądzie prasy zaglądamy do mediów w Ameryce Łacińskiej. El Divino Dąbrowski w studio. Dobrze, Boliwia, to już omówiliśmy, Wenezuelę omówiliśmy, jeszcze Chile nam zostało.
Chile zostało, z tym, że sytuacja w Chile jest zupełnie inna, jeżeli porównujemy Chile do Boliwii. Zresztą tak naprawdę tych protestów w różnych krajach było znacznie więcej, bo mamy protesty na przykład w Ekwadorze, były protesty na Haiti, w Argentynie wprawdzie nie było protestów, ale zmieniła się władza, gdzie liberalny prezydent Manuel Macri został zastąpiony no znowu lewicowo-populistycznym peronistą Alberto Fernandezem, który oczywiście powiedział, że nie będzie już powrotu do dawnej polityki byłej prezydent Cristiny Fernandez de Kirchner. Chile. W Chile sytuacja jest też inna. Chile jest takim krajem, który no jest, do niedawna wydawał się być zupełnie innym przykładem, w zasadzie no takim rodzynkiem na gospodarczej mapie Ameryki Południowej. Nie chcę powiedzieć, że Ameryki Łacińskiej, ale na pewno Ameryki Południowej. kraj liberalny, kraj, w którym wydawało się, że jednak nie ma tak dużych różnic społecznych, gdzie rzeczywiście ludzie mieli, powiedzmy, większe szanse na zrobienie kariery. No i nagle się okazuje, że to wcale tak nie jest. Że te wszystkie reformy liberalne, które rozpoczęły się jeszcze za czasów dyktatora Augusto Pinocheta i które później też były kontynuowane, faworyzują w zasadzie najbogatsze warstwy społeczne. Oczywiście, jeżeli cofniemy się w przeszłość jeszcze kilkadziesiąt lat, do lat 60., czyli do rządów Salwadora Allende, który próbował zrobić urawniłowkę, zabierając bogatym, dając biednym, co, no, powiedzmy sobie szczerze, nie miało jakichś takich skutków pozytywnych, bo biedota nie była w stanie wykorzystać tego, co otrzymała, natomiast bogaci, nawet nie tyle bogaci, co warstwy średnie, bardzo straciły. Stąd też wzięło się później poparcie dla dyktatury Augusto Pinocheta. Natomiast jeżeli przejdziemy teraz do tych czasów współczesnych, w Chile te protesty mają miejsce od kilku lat i one tak co kilka lat wybuchają. Przypomnę, że w 2011 roku mieliśmy bardzo duży protest studentów, bo to studenci przede wszystkim są tym paliwem, które napędza te wszystkie protesty. Studenci wtedy domagali się przede wszystkim większych czy równiejszych szans dla młodzieży, żeby, powiedzmy, była możliwość studiowania, bo tak naprawdę sobie, powiedzmy sobie szczerze, najbiedniejsi ludzie nie mieli tych możliwości. W tej chwili niby te protesty podobno rozbijały się na początku o ceny biletów w metrze, natomiast tak naprawdę pokazują, że w Chile jest bardzo, bardzo dużo rzeczy do zrobienia. No powiedzmy sobie szczerze, to jest tak, jak my uważaliśmy, że w Polsce 30 lat po zmianie systemu było dobrze, nagle się okazało, że dobrze nie było. Chile jeszcze chyba na to czeka.
Lewicowa Ameryka Łacińska, lewicowa Ameryka Południowa z wyłączeniem Brazylii. Przy telefonie Ryszard Czarnecki, europoseł. Dzień dobry panu.
Witam, panie redaktorze, witam państwa bardzo serdecznie.
Tuż po powrocie z Nairobi, ze szczytu Organizacji Narodów Zjednoczonych, w naszym dzienniku możemy przeczytać, że 10 krajów, w tym Polska, sprzeciwiła się proaborcyjnym celom szczytu. Rządy USA, Polski, Brazylii i Węgier między innymi stanęły w oporze przeciwko temu, co zamyślał sobie szczyt w Nairobi. Jaka jest konkluzja tego szczytu?
Tak, rzeczywiście 10 państw, w tym Polska, 2 kraje z Unii Europejskiej, Polska i Węgry, 3 kraje z Europy, bo jeszcze dołączyła Białoruś. Poza tą czwórką państw, które pan wymienił, również na przykład Senegal afrykański, ale jest jeszcze 11 państwo, mianowicie rząd Kenii w osobnym oświadczeniu też zdystansował się od tych ustaleń szczytu ONZ-u, a one generalnie marsz przez instytucje, cytując Antonio Gramsciego, ideologa komunistycznego sprzed 80 czy 90 lat, trwa. To znaczy następuje przejmowanie organizacji międzynarodowych i wykorzystywanie ich do celów lewicowych, lewackich, liberalnych. No tutaj oczywiście na sztandarze jest aborcja jako prawo człowieka, aborcja bez żadnych ograniczeń. Zawsze, wszędzie, kiedy się chce. No również oczywiście afirmacja LGBT i no generalnie traktowanie rodziny, a także dzieci jako swoistego zagrożenia. Muszę powiedzieć, że to, co obserwowaliśmy tam, ja nie chcę nic cytować, wypowiedzi, które tam padały, no wie pan, one są dosyć drastyczne. No, wstaje pan reprezentujący jeden z krajów Ameryki Łacińskiej i mówi, że tutaj w jego kraju także grupa mężczyzn ma menstruację co miesiąc. Wie pan, no to są rzeczy niebywałe. No, rozumiem, że tu chodzi chyba o jakichś transwestytów, ale no, to są rzeczy, które rzeczywiście, że tak powiem, normalnie uchodzą za jakieś skrajne dziwactwa, a tutaj padają na sali i padają, tak?
To pamięta pan, z jakiego państwa Ameryki Południowej był ten pan?
Szczerze mówiąc, ja to mam w notatkach, to odtworzę, ale muszę powiedzieć, że nawet ci niektórzy tacy bardzo progresywni w sensie organizacji pro-choice już w tym momencie sami byli trochę zaskoczeni, no ale właśnie wyhodowali takiego Frankensteina, można by rzec, ale tutaj śmiechy na bok, bo oczywiście możemy się, panu też widzę, odjęło mowę, natomiast przez chwilę, to się przecież nie zdarza, panie redaktorze, panu, natomiast tutaj sprawa jest poważna, no bo ponieważ tak naprawdę następuje to pod szyldem ONZ-u, a w gruncie rzeczy tak naprawdę nie daje mi się zwariować, no większość ludzi na świecie, większość państw na świecie wcale tym no, dziwnym ideologią nie ulega. No pan sobie użył takiego, ja myślałem o tym, co pan sobie do mnie powiedział, pan powiedział, że świat zwariował. Nie, panie doktorze, świat nie zwariował. To jest tak, że świat składa się z większości normalnych ludzi, tylko że oni są manipulowani, czy mają być przerabiani na wzór pewnych ideologii lewicowych, liberalnych, na to nie można pozwolić.
Powiedział pan o marszu przez instytucje, ale w takim razie co ten ONZ na tym szczycie postanowił? Czy jest jakaś rezolucja, odezwa, cokolwiek?
Tak, jakiś... jest rezolucja, która mówi o prawach reprodukcyjnych. Wie pan, to reprodukcyjne prawa to, tak powiem, kiedyś się wobec zwierząt używało takiego określenia, prawda, reprodukcja tuczników i tak dalej. No tutaj się używa wobec ludzi, tak? Ja podkreślam, to jest dehumanizujące. Jest kwestia edukacji seksualnej, prokreacji, polityki prokreacyjnej, czyli de facto zmniejszania populacji. No, muszę powiedzieć, że jestem bardzo dumny z tego jako Polak, że mój rząd, polski rząd, był w tej dziesiątce czy jedenastce państw, bo jeszcze doszedł rząd Kenii, którego przedstawiciele w kuluarach bardzo krytykowali inicjatywę, która była w ich kraju, bądź co bądź. Jestem dumny, że polski rząd tutaj, uwaga, zachował się tak, jak się zachował. Zachował się normalnie, po prostu normalnie, wybrał normalność.
O czym zaświadczył Ryszard Czarnecki. Bardzo serdecznie dziękuję za to świadectwo z Nairobi. Bardzo już lotnisko Okęcie, już Warszawa, już pan...
Już Warszawa dosłownie, no przeleciałem dopiero co. Tak. A tam pogoda bardzo podobna, gdy chodzi o temperaturę.
Dzisiaj od godziny 12:45 zaprzysiężenie nowego rządu, 20 ministrów, wakat na stanowisku ministra sportu, który będzie trwał przez najbliższe 2 tygodnie. Na zegarze godzina 9:10. Za chwilę do studia wejdzie Wojciech Piotr Kwiatek, ale już w studio Dublin jest prawdopodobnie. W studio Dublin jest Tomasz Wybranowski. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry, Krzysztofie. Nie prawdopodobnie, ale na pewno. Dzień dobry, witam serdecznie. Dobrze cię słyszeć.
Jak się masz w tym dniu, 15 listopada? Niestety Tomasza Wybranowskiego nie będzie dzisiaj z nami w kawiarni Agere Contra, bo tam jesteśmy od godziny 13, świętujemy nasze pierwsze urodziny. Mam nadzieję, że Tomek w Irlandii też świętuje przez ostatni tydzień, bo 12 listopada zaczęliśmy nadawać w 2 stolicach, w Warszawie i w Krakowie, a w kawiarni Agere Contra będziemy od godziny 13. Kawiarnia jest przy ulicy Chłodnej, 2/18, wejście od ulicy Białej. Nie wiem, czy Tomasz Wybranowski, który zna prawie wszystko, czy był kiedyś w tej kawiarni, bo ja będę dziś po raz pierwszy.
No, w tej kawiarni akurat nie byłem, ale kilkukrotnie przechodziłem i patrzyłem na to, co dzieje się w środku. Dość ciekawe. Ja świętować nie będę, bo po pierwsze muszę się jeszcze trochę zaleczyć, po drugie sporo pracy, a po drugie jutro też takie specjalne warsztaty gdzieś tam na styku tego wszystkiego, co z edukacją dzieje się pod kątem Szmaragdowej Wyspy, Wspólnoty Polskiej, prezesa Bonisławskiego i oczywiście Radia Wnet, bo jesteśmy takim patronem tego wszystkiego, co podczas tych szkoleń, tych rozmów o radiu, o mediach obywatelskich, ale również o pewnej postawie w tych dziwnych czasach będę opowiadał przy gościnnym udziale Bogdana Ferenca właśnie w Golu. Natomiast dzisiaj, cóż, za kilka chwil już pierwsza rozmowa. No i dzisiaj w częściach to będzie. Prawdopodobnie będziemy opowiadać sobie o Pajchu. No a za tydzień pewnie będziemy rozmawiać z przedstawicielami Pajchu w studiu Dublin, bo dzieją się rzeczy, które denerwują i bulwersują przede wszystkim tych, którzy zajmują się biznesem na Szmaragdowej Wyspie, choć nie tylko.
To Tomasz Wybranowski, ale w studiu Wojciech Piotr Kwiatek.
Kuku,
czyli
kurier kulturalny.
Witam cię, Krzysztofie, witam drogich słuchaczy. Proszę państwa, chciałem o dwóch imprezach dzisiaj, o dwóch wydarzeniach dzisiaj powiedzieć. Oba bardzo, bardzo ze wszechmiar warte polecenia. Zacznę od tej, która jest już do skonsumowania od jutra chociażby, tylko trzeba popatrzeć w repertuar. Mianowicie od najnowszej premiery na małej scenie Teatru Ateneum. Teatr Ateneum dla mnie jeden z wiodących absolutnie teatrów warszawskich i takich, dzięki którym mamy możliwość informować państwa o tym, co się tak naprawdę w wartościowym teatrze stołecznym dzieje. Nie tak dawno, dosłownie chyba tydzień czy 10 dni temu, miała miejsce premiera na małej scenie, od razu zaznaczam, więc proszę się przygotować, że to nie jest taki typowy spektakl teatralny. Na małej scenie miała miejsce premiera takiego spektaklu kabaretowo-recitalowego, którego istota zasadza się na takim pomyśle, który już wcześniej ktoś wymyślił, mianowicie prezentację poetów polskiej piosenki. Byli tam już Wojciech Młynarski, nie pamiętam, kto tam jeszcze był, być może był tam również Gintrowski ze swoim, z Łapińskim i z Kaczmarskim. A teraz, proszę państwa, jest tam obecny duch Jonasza Kofty. Tytuł programu Jakoś leci i ośmielę się postawić taką tezę, że właściwie prawdziwych poetów piosenki poza Polską, może jeszcze poza Związkiem Radzieckim, dawnym Rosją, prawdziwych poetów piosenki jest na świecie niewielu. Co to znaczy poeta piosenki? Poeta piosenki to jest ktoś, kto poetycko potrafi opisać, ale nie stany wewnętrzne człowieka, bo to w gruncie rzeczy i trudne, i łatwe. Ale świat zewnętrzny, nasz świat, ten świat, który my spotykamy w autobusach, który my spotykamy w mediach, który spotykamy na ulicy, oglądając przypadkowo sceny, których byśmy może oglądać nie chcieli. I to jest, proszę państwa, istota tego. I Jonasz Kofta był takim właśnie. Był może nawet lepszym, jeśli tak można w ogóle wartościować, poetą piosenki niż na przykład Wojciech Młynarski, dlatego że czerpał swoje teksty z absolutnie codziennego, brudnego, burego, nieciekawego życia i potrafił tchnąć w nie prawdziwą poezję i wzruszyć nas tym. W roli głównej w tym wypadku Piotr Machalica, który się jakby urodził do tego spektaklu, drodzy państwo. Miejsc na małej scenie Ateneum nie jest wiele, trzeba się pewnie będzie zebrać wcześniej i przygotować na to, że się może poczeka trochę na kolejny spektakl, ale bardzo, bardzo, bardzo warto. Jakoś leci. No, niech nam jakoś leci, proszę państwa, jeżeli chodzi o ten spektakl. Będzie leciało, nawet państwo się nie obejrzycie, kiedy godzina 20 minut będzie za wami. To teraz poproszę jeszcze kukułeczkę. I na razie bardzo wstępnie opowiem, na co już teraz należy się nastawiać. Proszę państwa, są spory wokół tej daty premiery. Może to i dobrze, że są, bo warto się o to spierać, czy wcześniej, czy później. Widziałem wczoraj jeden z najlepszych filmów ostatnich lat, jaki mi się zdarzyło w kinie obejrzeć i bardzo państwa zachęcam. I uczulam na to, że jeżeli w repertuarze, na plakatach, w gazetach, czy gdziekolwiek indziej pojawi się film pod tytułem Jude, to o 5 rano trzeba wstać i pójść i kupić bilety na ten film. Jak kiedyś po mięso, proszę państwa. O czym jest film Judy? Film Judy opowiada melodramatycznie, ale genialnie po amerykańsku filmowo historię jednej z największych gwiazd przeszłości, mianowicie Judy Garland, amerykańskiej wodewilki, piosenkarki, tancerki i pokazuje ją w momencie, kiedy jej kariera w Ameryce zaczyna przygasać. Ale ona ma po pierwsze niezgodę na to, jest starzejącą się kobietą, no trudno i darmo. I tak to trzeba przyznać. Starzejącą się kobietą, ale ma dzieci, ma ambicje i ma jeszcze w pamięci swoje sukcesy. I nagle okazuje się, że jest takie miasto w Europie, gdzie na jej punkcie ludzie mają świra. Są gotowi zapłacić każde pieniądze za bilet i natychmiast tam pójdą. Tym miastem jest Londyn. I spotykamy Judy Garland właściwie w momencie przełomowym, kiedy ona trafia do Londynu. I co się dalej działo? To już, proszę Państwa, polecam obejrzenie tego filmu. Dlaczego? Dlatego, że jest to 500% amerykańskiego kina. Ze wszystkimi jego wadami, ale przede wszystkim zaletami. Z reżyserią, ze scenografią, z aktorstwem w roli głównej Renée Zellweger. Nie do poznania. Fenomenalna. A teraz poprosimy jeszcze na sekundkę. I coś między innymi specjalnie dla pana prezesa Skowrońskiego. Taki oto aforyzm na weekend. Medycyna i gimnastyka leczą ciało. Lekarstwem dla chorej duszy jest tylko filozofia, Krzysztof. Tak powiedział Plutarch.
To w takim razie jeszcze jeden cytat na zakończenie poranka wnet. Cytat z Arystotelesa. Demokracja istnieje, gdy większość wolnych, biednych ludzi ma władzę. Natomiast oligarchia istnieje, gdy władza jest w rękach bogatych i dobrze urodzonych, którzy stanowią mniejszość. Ubóstwo jest przyczyną wad demokracji. Jest powodem, dla których należy podejmować środki zapewnienia stałego poziomu dobrobytu. Jest to w interesie wszystkich klas, w tym ludzi zamożnych. I dlatego właściwą polityką jest gromadzenie nadwyżek dochodów w funduszu, a następnie dzielenie tego funduszu w postaci dotacji dla biednych. Idealną metodą podziału jest podziału, jeśli można zgromadzić wystarczający fundusz, jest, aby takie dotacje wystarczały na zakup działek. Gdy to się nie udało, powinny być wystarczająco wysokie, aby zacząć działać w handlu lub rolnictwie. Tak powiedział w polityce Arystoteles. My kończymy poranek wnet, który zrealizował Dariusz Konkol. Wydawcą była Jaśmina Nowak, a już wiem, że Tomasz Wybranowski denerwuje się w studiu Dublin. Przekazujemy mu głos. Krzysztof Skowroński, przypominam Państwu, że dzisiaj można zobaczyć nas w radiu w kawiarni Agere Kontra przy ulicy Chłodnej 2/8, wejście od ulicy Białej, i to będzie od 13 do godziny 18. Wyjazdowe studio Radia Wnet, Radia Dwóch Stolic, Radia Dwóch Prędkości. Przenosimy się z prędkością światła do Dublina.